Sztandar Biblijny numer 243, wrzesień, październik 2011 roku. Nadchodząca burza i jej wspaniały rezultat. Obraca burzę w ciszę, także milkną fale. I radują się, że ucichły, a tak prowadzi ich do portu pożądanego. Kto jest mądry, będzie obserwował te rzeczy i zrozumie łaskawość Pana. Psalm 107, wersety 29, 30 i 43, KJV. Psalm 107 jest psalmem proroczym, przedstawiającym w znacznym stopniu doświadczenia ludu Bożego przez cały wiek Ewangelii. On może być stosowany indywidualnie, a także w sposób ogólnoświatowy, międzynarodowy. Przyczyną wszystkich problemów na świecie jest grzech. Mogą pojawiać się różne wysiłki usunięcia tej trudności, lecz Bóg w swej mądrości opracował tylko jeden plan. On dozwala, aby grzech powodował nawałnice i trudności w życiu po to, aby ludzkość była przez niego miotana i tym samym nauczyła się oceniać Zbawiciela, którego Bóg dostarczył, aby był wielkim wyzwolicielem Kościoła i świata. Wszystko to zostało zaplanowane w rozsądny sposób i Chrystus we właściwym czasie otrzyma pełne prawo uspokojenia wszystkich burz i zaprowadzenia porządku. Jednak to musi poczekać na wyznaczony przez Boga czas. Podczas obecnego wieku była wybierana klasa Kościoła, a nawałnice i trudności życiowe były dla nich cenne w rozwoju ich wiary, nadziei i cierpliwości, przygotowując ich do zaszczytów, przywilejów i sposobności królestwa. Burze na świecie, zgodnie z Pismem Świętym, różnią się i występują w różnych czasach, odpowiednio do stanu ludzkości. Grzech i samolubstwo wzniecają burze przy każdej możliwej okazji. W przeszłości było wiele burz, wojny, najazdy, niepokoje i tym podobne, wszystkie były powodowane zawistnymi, samolubnymi pobudkami lub wielką niesprawiedliwością ze strony innych. Wielkie narody zazdrościły sobie nawzajem wzrostu bogactwa i dręczyły słabsze narody. Gniew, złość, nienawiść, spory oraz uczynki ciała i diabła są praktykowane. Po zasianiu samolubstwa, ludzkość doświadcza obecnie wielkiego sztormu na społecznym morzu. Ten wielki sztorm nie osiągnął jeszcze swego apogeum. Uważamy, że on będzie dużo większy, zanim Pan wystąpi i powie: uspokójcie się. On dozwolił na ten okropny sztorm, ponieważ wie, co zrobić, by obrócił się na dobro dla ludzkości. Naszą powinnością, jako ludu Bożego, jest sprzyjanie prawdzie i sprawiedliwości oraz życie zgodne z nimi. Lecz my powinniśmy również wiedzieć o tym, co przychodzi na świat, ponadto powinniśmy znać rezultat tego, znać boską prawdę na ten temat. Pan już udzielił nam wewnętrznego pokoju, którego żadna zewnętrzna burza nie może wzruszyć. My ufamy w obietnice, które On nam dał. Zdajemy sobie sprawę, jaki jest obecny stan i radujemy się, że Kościół został uwielbiony. Jakże trwały pokój i radość jest obecnie ich udziałem poza zasłoną. Świadomość tego, nawet teraz, sprowadza na nasze serca wielki odpoczynek duszy, wielki spokój. Pamiętamy, że Bóg jest zdolny sprawić, aby wszystkie rzeczy współdziałały dla naszego dobra, oraz że On obiecał, iż to uczyni. Dlatego możemy być błogosławieni przez doświadczenia przychodzące na nas w tych burzliwych czasach i utrapieniach życia. Pan ma szczególny sposób sprowadzania pokoju na swój lud, zazwyczaj nie przez współdziałanie z ludźmi ze świata. Życiowe burze mogą na nas przychodzić tak, jak przedtem, nasza droga może być tak samo ciernista jak wcześniej, lecz Pan ogłasza nam pokój. My słyszymy Jego głos, Słowo Boże, przez znajomość, którą On nam daje, przez Jego drogocenne obietnice. Bóg zapewnia nas o swojej mądrości, miłości, swojej mocy oraz o Jego miłujących zamiarach dla swego ludu. To daje nam pokój i odpoczynek serca wśród zewnętrznych utrapień i kłopotów. Bóg powiadomił nas także o swym wielkim planie dla ogółu świata. On informuje nas o tym, jakie znaczenie mają obecne warunki, oraz o wspaniałym rezultacie wielkiego ucisku wzmagającego się na całym świecie. Ostatni wielki dzień. Żyjemy w ostatecznych dniach wspomnianych przez apostoła Pawła. On mówi, w ostateczne dni nastaną czasy trudne, ponieważ będą ludzie chciwi, chełpliwi, pyszni, zdrajcy, popędliwi, zarozumiali, rozkosze raczej miłujący niż miłujący Boga, od takich się odwróć. 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 1 do 5 KJV. Nasz Pan wielokrotnie wspominał o dniu ostatecznym i oświadczył, że pewne rzeczy wydarzą się w tym dniu. Rozumiemy, że on odnosi się do wielkiego siódmego dnia, tysiącletniego dnia swego królestwa. Na przykład, mówiąc osobiście do swoich uczniów, Pan zwrócił się do nich słowami swego Ojca, Jehowy, a ja go wzbudzę w ostateczny dzień. Pismo Święte mówi o tym ostatnim dniu, jako końcu obecnej dyspensacji, końcu obecnego panowania zła. Nasz Pan nawiązał do ostatnich dni tego wieku, kiedy powiedział, jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Całe Pismo Święte, odnosząc się do tego dnia, wydaje się wskazywać na wielkie zamieszanie, które w tym czasie nastąpi. Prorok Daniel mówi o obecnej dyspensacji jako czasie ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody. Oświadczył, że to miało być w czasie końca. Nasz Pan mówi o nim tak, bo wtedy nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata do tego czasu, ani potem nie będzie. A gdyby te dni nie były skrócone, nie byłoby zachowane żadne ciało, lecz przez wybranych te dni zostaną skrócone. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 21 do 25 KJV. Święty Paweł mówi nam, że ogień tego dnia będzie doświadczał, jakiego rodzaju jest praca każdego człowieka. Apostoł Piotr w sugestywny sposób opisuje to w swoim drugim liście. Ten dzień ucisku oraz chwała, jaka potem nastąpi, jest tematem pism wszystkich świętych proroków. Utrapienia tego dnia nie mają tego samego charakteru. Pan Jezus mówi nam, że niektórzy z Jego naśladowców zostaną uznani za godnych, by ujść przed trudnościami przychodzącymi na świat, które według słów apostoła Piotra, obejmą całą ziemię. W ogniu tego dnia okaże się, że niektóre z dzieci Bożych budowały swój dom z drewna, siana i słomy, choć budowały go na prawdziwym fundamencie, na Chrystusie. Cała ich nadbudowa spłonie, lecz oni sami będą zachowani tak, jak przez ogień, jak mówi nam apostoł Paweł. Okaże się, że inni z ludu pańskiego budowali na prawdziwym fundamencie złoto, srebro i drogocenne kamienie, i ich praca się ostoi. Oni będą mieć nadbudowę prawdy i lojalności wobec Pana, zbudowaną na fundamencie, który nie spłonie. Ich budowla przetrwa w ogniu tego wielkiego dnia. Gdy apostoł Paweł we wszystkich swoich listach zwraca się do świętych w Chrystusie Jezusie, to rozumiemy, że te słowa, 1 Koryntów rozdział 3 wersety od 11 do 15, odnoszą się tylko do tych, którzy w owym czasie wyznawali zupełne poświęcenie dla Pana, do Kościoła Chrystusa. Wszyscy prawdziwi święci musieli cierpieć, ponieważ, jak ostrzegał święty Paweł, przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa Bożego. Dzieje Apostolskie, rozdział 14, werset 22. Do tego powołani jesteście, zapewnia nas apostoł Piotr, 1 Piotra rozdział 2, werset 21, KJV. Lecz te wszystkie rzeczy wypracowały w nich niezmiernie wielką i wieczną chwałę, gdy wiernie wytrwali do końca w swym biegu. Główne systemy kościelne. Jak już było wspomniane, znajdujemy obecnie bardzo liczną klasę chrześcijan uważających się za prawdziwych chrześcijan i oni wydają miliony, by wielbić Boga według błędnych poglądów tych religijnych systemów. Okazałe gmachy kościelne są budowane i poświęcane Bogu. Oni chełpią się wielkimi chórami, donośnymi organami, zespołami rockowymi i ośrodkami przekazu. Oni zapewniają bazę do spożywania posiłków, sportową, sztuki teatralne i tym podobne. Te kościoły są wspierane przez ludzi, którzy są szanowani pod wieloma względami. Z jednego punktu widzenia wydaje się, że ludzie, którzy co roku wydają tak dużo pieniędzy na cele kościelne, muszą być bardzo religijni i bardzo pragną czynić wolę Bożą. Czytamy o tym, jak wiele milionów dolarów miasto Nowy Jork wydaje rokrocznie na swych duchownych, kościoły i tak dalej, lecz dowiadujemy się, że we wszystkich tych kościołach jest bardzo dużo formalizmu. Ci, którzy śpiewają pieśni, są w tym celu wynajmowani i mówią, że nie mają szczególnego zainteresowania religią, lecz jedynie wykonują to dla korzyści finansowej. Niewielu duchownych przyzna, że ich służba ma bardzo podobny charakter, lecz niektórzy uważają, że większość duchownych służy w podobny sposób. Czy Pan uznaje i przyjmuje taką służbę? Amosa rozdział 5, wersety od 20 do 23, Izajasza rozdział 1, wersety od 13 do 15. Nie do nas należy sądzenie serc, lecz zewsząd dostrzegamy porywczość, chełpliwość, pychę. Nie wiemy, jak apostoł Paweł mógłby lepiej opisać obecne warunki, nawet gdyby żył teraz. Jeśli cokolwiek się mówi tym gorliwym działaczom kościelnym dzisiejszych czasów o światowości, pysze i błędach kościołów, pogardliwie kręcą głowami, nawet jeśli niektórzy z nich przyznają, że wielu rzeczy nie pochwalają. Okazuje się, że koncerty, podwieczorki, przedstawienia i tym podobne w kościołach są potrzebne do zbierania pieniędzy, bo uważa się, że gdyby nie było tych atrakcji, do kościoła nie przyszedłby nikt z wyjątkiem kaznodziejów i pełniących kościelne urzędy, oraz tych, którzy uczestniczą w wykonywaniu obowiązków, za które są opłacani. Jeden z takich urzędników kościelnych powiedział: "Częste chodzenie do kościoła jest moim obowiązkiem, lecz wycofam się z tego urzędu, jak tylko będę mógł." Pełniąc nałożony na niego obowiązek starszego, zamierzał zwolnić się z tego urzędu, gdy tylko nadarzy się sposobność. Ciąg dalszy nastąpi. Organizacja kościoła. Kościół nie potrzebuje żadnej organizacji, prócz tego, co zostało zalecone przez naszego Pana i apostołów w czasie pięćdziesiątnicy i żydowskiego żniwa i zostało podtrzymane przez wiernego i roztropnego sługę w tomie szóstym wykładów Pisma Świętego. Dla nowej grupy wiernych niezbędne jest jedynie uznanie Chrystusa jako głowy, uznanie Jego słowa i Jego praw oraz posłuszeństwo im. Nie jest potrzebne prowadzenie list członkowskich ani rozdzielanie tytułów czy też zdawanie ustnych lub pisemnych egzaminów, by uczestniczyć w ich spotkaniach. opublikowane w angielskim sztandarze biblijnym z 2011 roku, na stronach od 59 do 61, polskim sztandarze biblijnym z 2011 roku, na stronach od 76 do 78.